Niech Pan obdarzy Was pokojem. Drodzy słuchacze Radia Ein Karim, zapraszam na to wakacyjne, wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Zatrzymajmy się przy wczorajszych czytaniach, które słyszeliśmy w czasie niedzielnej Eucharystii. Pierwsze czytanie z księgi proroka Amosa. Bardzo ciekawy prorok, ciekawe czytanie. Po raz pierwszy w tym roku słyszymy tego proroka. Chwilę nad nim się zatrzymajmy, nad jego nauczaniem, nad jego słowem. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź prorokuj do narodu mego izraelskiego. Amos ma specyficzną specjalizację. W odpowiednim czasie nakłuwa szypułki owoców sykomory, by przyspieszyć ich dojrzewanie i zapewnić im odpowiedni smak. Wymagało to wiele cierpliwości i wyczucia czasu. Podobnych cech będzie oczekiwał od Amosa Bóg. Misja proroka wymaga cierpliwości, ponieważ nie ogląda on często owoców swojego przepowiadania, które spotyka się z ludzkim oporem i odrzuceniem. Musi on dobrze czytać znaki czasu i czuwać nad powierzonym sobie ludem i nad wypełnieniem się Słowa Bożego w jego historii. W ten sposób Bóg wykorzystał zdolności zawodowe Amosa, nacinacza sykomory, w jego misji prorockiej. Podobnie czyni, powołując na swoich proroków nas, wykorzystując nasze talenty, zdolności, czy uwzględniając, może lepiej tak powiedzieć, to, kim jesteśmy, co robimy, aby przez wszystko móc świadczyć o Chrystusie. Amos żył w czasach, które pod wieloma względami przypominały nasze. Jego misja przypadała na czas panowania Jeroboama II w 8 wieku przed Chrystusem, króla Izraela, oraz Ozjasza, króla Judy. 2 lata przed wielkim trzęsieniem ziemi. Kiedy wygłaszał swoje proroctwa w połowie 8 wieku przed Chrystusem w królestwie Samarii na północy Izraela, kraj ten przeżywał swój ekonomiczny rozkwit i cieszył się względnym pokojem. Okres ten nazywa się także srebrnymi czasami po złotych czasach Dawida i Salomona. Nastał czas wyjątkowej pomyślności, kiedy sąsiedzi nie niepokoili Izraelitów, rozwijali się terytorialnie, gospodarczo. Ta pomyślność niestety szła w parze z powstawaniem wielkich majątków, wyzyskiem mniejszych, niesprawiedliwością społeczną i zakłamaniem życia religijnego. Trudno jest być prorokiem w czasach prosperity, kiedy ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na pomnażaniu zysków i podnoszeniu swojego poziomu życia, nie zawsze czyniąc to w uczciwy sposób. Amos próbował zawrócić Izraela z drogi wyzysku i pustej pogoni za dobrobytem. Próbował zwrócić ich serce ku Bogu. Przypominał, jak kruche są bogactwa, które gromadzą, i jak prędko Boża kara może zakończyć czas pokoju i prosperity. Głosił karę i zniszczenie, które spadną na Samarię i jej świątynię. Spotkał się wówczas z ostrą reakcją Amazjasza, kapłana jednej ze świątyń w Betel. Idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. To wezwanie Amazjasza ma uderzyć w Amosa na kilku poziomach. Po pierwsze, Kapłan szydzi z niego i porównuje go do proroków, jakich było wielu w Izraelu. To także określenie pogańskich proroków. Poniżając Amosa, Amazjasz daje do zrozumienia, że prorok nie różni się niczym od dworskich, pogańskich proroków, jakich było wielu, pozostających na usługach władców. Po drugie, Amazjasz odczytuje misję Amosa jako nie tylko inspirowaną politycznie przez króla Judy, ale także motywowaną ekonomicznie. Amos w opinii Amazjasza przybył do Samarii, żeby zarobić na swoich fałszywych wyroczniach. Kapłan odsyła go po zapłatę do Judy. Amazjasz znacznie gorliwiej niż Bogu służył królowi. Nie wierzył, aby ponure proroctwa Amosa mogły przynieść jakiekolwiek dobro Samarii, jej władcy oraz świątyni w Betel, którą zarządzał. Przede wszystkim jednak Amazjasz osądzał swoje życie i misję w kategoriach czystego zysku. W takiej perspektywie prorok powinien mówić to, co podoba się królowi. W przeciwnym przypadku straci swoje utrzymanie, a może nawet życie. Perspektywa kariery i spokojnej starości nie przemawiała do Amosa, który w niezwykły sposób odpowiada kapłanowi. Mówi, nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków. Wyznanie dość zaskakujące jak na kogoś, kogo słowa i pisma wejdą do kanonu ksiąg natchnionych Starego Testamentu. Stwierdzenie to można rozumieć na kilka sposobów. Jakkolwiek zinterpretujemy odpowiedź Amosa, prorok podkreśla w niej, że nie jest zawodowcem, nie jest profesjonalistą, jakich pełne były wówczas królewskie dwory. Nie pracuje ani dla króla, ani dla pieniędzy. Amos miał swoje życie i pracę, był pasterzem i tym, który nacina sykomory. Jeśli spełnia w swym życiu misję proroka, to tylko dlatego, że nakazał mu to Pan. Prorok jest zawsze świadom faktu, że misja, którą wypełnia, nie pochodzi od niego. Może ona przekraczać jego siły i stawiać go w obliczu trudnych życiowych wyborów, ale dopóki ten, który go powołał, jest przy nim, nie może się wycofać. Od trzody bowiem wziął mnie Pan. Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. Na mocy Chrztu Świętego każdy z nas jest prorokiem, to znaczy świadkiem miłości, miłosierdzia Boga, prawdy o Bogu Trójjedynym. Niezależnie od tego, jaki mamy fach, czym się zajmujemy, jako ochrzczeni, kimkolwiek jesteśmy w tym świecie, mamy świadczyć i wskazywać na życie wieczne, na ten cel, do którego zmierzamy, nie tylko budując doczesną szczęśliwość. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad następnym czytaniem. Teraz posłuchajmy w przerwie.
Radio Ein Karim 104,4 FM.
Zapraszam na to wakacyjne spotkanie ze Słowem Bożym. Drugie czytanie z listu do Efezjan, bardzo rozbudowane. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. List do Efezjan, dość krótki, składający się z 6 rozdziałów. Tradycja uznaje go za jeden z 4 listów więziennych świętego Pawła, pisanych z więzienia w Rzymie. W tym liście teologia świętego Pawła osiąga szczyt rozwoju. Paweł podejmuje i rozwija tematy z innego listu, z listu do Kolosan, ukazuje Kościół uniwersalny, kosmiczny, w którym znajduje swoje miejsce Izrael i wszystkie narody. Dzisiaj słyszymy błogosławieństwo otwierające list. Wychwala ono Boga, ukazuje pośrednictwo Chrystusa, w końcu wymienia Ducha Świętego. Jest to zatem hymn trynitarny, choć przede wszystkim wskazujący na Chrystusa. Opisuje rolę Jezusa w dziele zbawienia. Zwróćmy uwagę na to, jak Paweł w tym pięknym hymnie ukazuje, że Trójca Święta działa razem. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał. W postaci wszelkiej mądrości, zrozumienia. W Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. O ile dla proroka Starego Testamentu sercem misji jest przywrócenie roli prawa w życiu Izraela, o tyle sercem przepowiadania chrześcijańskiego jest sam Jezus. Najdobitniejszy przykład stanowi Jan Chrzciciel, którego misja prorocka polega tylko i wyłącznie na wskazaniu Mesjasza, przygotowaniu świata na Jego przyjście. Sercem proroctwa chrześcijańskiego jest wskazywanie na obecność Jezusa w naszym świecie. To drugie czytanie z listu do Efezjan to hymn pochwalny na cześć Boga Ojca, który w swoim Synu zamknął całe bogactwo swojej łaski wobec nas. Święty Paweł stwierdza, że Ojciec napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Tam właśnie jeszcze przed założeniem świata Bóg rozpoczyna realizację swojego planu zbawienia wobec nas. Tam także plan ten ma się wypełnić. Niebo to nasz cel i przeznaczenie. W Jezusie Bóg potwierdza nam co dzień nasze powołanie do świętości życia w Jego Królestwie. Autor listu do Efezjan stwierdza, że przed stworzeniem kosmosu Bóg wybrał nas do świętości, czyli do uczestniczenia w swojej naturze i do bycia bez skazy. Terminy te nawiązują do kultu Starego Testamentu. Jako chrześcijanie jesteśmy szczególną Bożą własnością oraz miłą Bogu ofiarą. Wszystko to dokonuje się w Chrystusie. On jest dla nas wzorem świętości i oddania się Bogu. On także daje nam siłę i ducha do naśladowania Go w naszym życiu. Z miłości Bóg przeznaczył nas do bycia Jego przybranymi synami przez Chrystusa. To przeznaczenie to ponadczasowy plan Boga wobec nas. Nie ma on nic wspólnego z greckim fatum, działającym jest nie ślepy los, lecz kochający Bóg i Jego Syn. Determinacja ludzkiego życia jest bardzo ogólna i jak najbardziej pozytywna. Bóg przeznaczył nas do bycia Jego dziećmi i ukierunkował naszą całą egzystencję na chwałę nieba. Proces ten zapoczątkował Chrystus, to przez Jego synowskie posłuszeństwo, krzyż i zmartwychwstanie, my wszyscy mogliśmy wrócić do Boga jako Jego dzieci. W Synu Bóg nie tylko obmył nas grzechu, ale także obdarzył nas mądrością, zrozumieniem Jego planu zbawienia wobec nas. Jego celem jest zjednoczenie wszystkiego w niebiosach i na ziemi, w głowie, jaką jest Chrystus. Przyjąwszy Jego dobrą nowinę, zostaliśmy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, którego pierwsze dary są zapowiedzią pełni chwały i dziedzictwa, które oczekują nas w Bożym Królestwie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Tym hymnem Paweł zaprasza nas do błogosławieństwa Boga dzisiaj przez cały tydzień. Nawet jeżeli doświadczamy niepowodzeń, trudności, wszystko idzie inaczej niż żeśmy sobie zaplanowali, to ta świadomość, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, że chciał nas uczynić i czyni swoimi dziećmi, że daje nam jasny kierunek, sens, cel naszego życia, że w Chrystusie otrzymujemy zbawienie, że mamy Ducha Świętego, który chce nam pomagać, byśmy umieli rozeznawać dzisiaj, widzieć co dobre, co złe, pełnić wolę Boga, być tymi prorokami pośród świata, wskazując na cel życia zupełnie inny niż ten, który proponuje świat. O wiele większy, o wiele piękniejszy. To wszystko zaprasza nas do błogosławieństwa Boga, do uwielbiania, do chwalenia Go. Jak robimy to w liturgii każdego wieczoru, w liturgii Kościoła, gdy odmawiane są nieszpory, modlitwa wieczorna, razem z Maryją chwalimy Boga, wielbi dusza moja Pana. Tak święty Paweł też zaprasza nas, by chwalić Boga dzisiaj. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zostańmy jeszcze chwilę. Za moment wrócimy do Ewangelii.
Pokój i dobro. Radio Ein Karim.
Wracamy do wczorajszych czytań w tej naszej wakacyjnej szkole Słowa Bożego, w tym zatrzymaniu się, wakacyjnym słuchaniu słów Pana, naszego Mistrza. Ewangelia według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Jezus posyła swoich uczniów, aby tak jak On głosili Ewangelię o Królestwie, wyrzucali złe duchy, leczyli chorych. To ważny moment w historii apostołów, którzy z obserwatorów i adresatów Słowa Bożego zamieniają się w głoszących, uczestników prorockiej misji Pana. Z punktu widzenia psychologii grupy moment posłania nie jest jednak najlepszy, bo mistrz właśnie doświadczył odrzucenia ze strony swoich w Nazarecie. To powinno dać uczniom do myślenia. Naśladowanie Jezusa nie będzie tylko i wyłącznie pasmem sukcesów. Będzie także niesieniem krzyża, klęski i odrzucenia. Mieć udział w prorockiej misji Jezusa znaczy tyle, co naśladować Go we wszystkim, w sukcesach i w porażkach. Jezus posyła po dwóch. Dlaczego? Aby dodać im odwagi i uczynić ich głoszenie bardziej wiarygodnym, opartym na dwóch świadkach. Tak wymagało prawo Starego Testamentu, żeby sprawę oprzeć o dwóch świadków. Strząśnięcie prochu ze stóp na ziemi, która nie będzie chciała słuchać ich słów, to zwyczaj rabinów, którzy czynili tak, opuszczając pogańskie terytorium i znak dla mieszkańców, którzy sami pozbawiają się w ten sposób łaski Bożej. Najbardziej intrygujące są jednak przykazania Jezusa dotyczące drogi, którą uczniowie nie powinni zabierać ani laski, ani chleba, torby, ani pieniędzy w trzosie. Te rzeczy nie należały przecież do luksusów, ale do całego wyposażenia podróżnego. Bez nich trudno sobie wyobrazić przetrwanie w drodze. Czemu uczniowie mają ich być pozbawieni? Jezus chce nauczyć swoich uczniów, aby nie troszczyli się o swoje utrzymanie i polegali przede wszystkim na Bożej opatrzności. Dużo ważniejszą jest jednak odpowiedź. Jedynym skarbem, jaki zabiorą uczniowie w drogę, jest Jego Słowo, Ewangelia. To ona jest słowem prorockim, które ich poprowadzi, otwierając serca słuchaczy. Ma moc przemieniać ludzkie serce. Doskonale zrozumiał to Paweł, który stwierdza wobec Koryntian: bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Ewangelia jest wszystkim. Reszta jest dodatkiem. Ewangelia to słowo niosące życie. Stąd gesty prorockie uczniów, jak wstrząśnięcie prochu z miejsc, w których ich nie słuchano. Może to pobudzi niewierzących do refleksji. Przyjęcie Ewangelii decyduje przecież o ludzkim zbawieniu. Kto o zdrowych zmysłach zdecydowałby się odrzucić taki skarb? I dzisiaj Pan Bóg też posyła swoich apostołów, proroków. Posyła nas w nasze miejsca, tam gdzie jesteśmy, ale posyła też niektórych w sposób wyjątkowy, specjalny. W tym czasie, dzisiaj, w czasie wakacyjnym jest wiele rekolekcji, pielgrzymek, spotkanie młodych w Wołczynie, które się dzisiaj rozpoczęło. Ewangelizacja, przystanek Jezus. W wielu miejscach Bóg dzisiaj posyła również po dwóch współczesnych proroków, apostołów, którzy nie mając nic, właściwie tylko Słowo Boże i doświadczenie mocy krzyża i zmartwychwstania, świadczą o miłości Boga. Niech Pan Bóg nam pomaga dzisiaj z wdzięcznością popatrzeć, czy przypomnieć sobie tych, którzy nam głosili Słowo Boże, którzy nam przekazywali wiarę, naszych rodziców, dziadków, katechetów, proboszczów, siostry zakonne, tych wszystkich, którzy przekazywali nam tą miłość do Chrystusa i niech nas uzdolni, byśmy przekazywali tą wiarę dalej. Pomódlmy się dzisiejszego wieczoru za tych wszystkich, którzy dzisiaj, w tym czasie wakacyjnym, głoszą Słowo Boże na różny sposób, aby ono docierało i zmieniało życie tych, którzy potrzebują, którzy nie widzą nadziei, nie mają nadziei, nie widzą sensu. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Idźmy więc z wdzięcznością w ten tydzień za łaskę wiary Słowa Bożego i prośmy Pana, by nas uzdolnił, by dał nam swego ducha, byśmy sami świadczyli o Nim i by dodawał dzisiaj światła, mocy, odwagi tym, których posłał, aby Słowo Boże docierało po krańce ziemi, do najbardziej potrzebujących. Niech Pan obdarzy was pokojem. Do zobaczenia za tydzień w tym wakacyjnym rozważaniu Słowa Bożego. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomiennej Czarnej.